Wiadomości w Radiu Maryjan, zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą organizacji wyborów prezydenckich. Wcześniej Sejm przyjął do niej część poprawek Senatu. Ustawa zakłada, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.
We wtorek senatorowie przyjęli w sumie 36 poprawek rekomendowanych wcześniej przez 3 połączone komisje. Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie poseł Przemysław Czarnek zapowiadał, że większość z nich zostanie zaakceptowana. Przez klub PiS.
Są to poprawki dotyczące zarówno sposobu głosowania przez osoby znajdujące się w kwarantannie, są to poprawki dotyczące procedur głosowania za granicą, są to poprawki również zabezpieczające nowych kandydatów na wypadek, gdyby rzeczywiście pojawił się jakiś stan ognisko zapalne epidemii w konkretnej gminie i trzeba byłoby tam wprowadzać wybory wyłącznie korespondencyjne, to na pewno korekta kalendarza wyborczego nie będzie dotyczyła terminów na zgłaszanie kandydatów. Dzięki temu, że nasi koledzy z opozycji zrozumieli, że przeciąganie sprawy jest absolutnie na niekorzyść demokracji i ewentualnie ich nowych kandydatów, to rzeczywiście ten okres na zgłaszanie nowego kandydata w tych wyborach i zbieranie podpisów będzie bardzo rozsądny.
Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.
Rozpisanie nowych wyborów jest konieczne, ponieważ te zarządzone na 10 maja nie odbyły się. Ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Sejm uchwalił 12 maja, a dzień później trafiła ona do Senatu.
Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin apeluje do kandydatów, którzy reprezentują środowiska centroprawicowe o rezygnację z ubiegania się o prezydenturę. Chodzi o Krzysztofa Bosaka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego i Stanisława Żółtka.
Odbieranie głosów prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest wprost działaniem na rzecz powrotu ekipy Tuska do rządów, wskazuje prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.
To, jak dodał, oznaczałoby powrót do strategii gospodarczej, czy osłabienia instytucji rodziny, walki z tradycją i wiarą, czy polityki międzynarodowej uprawianej na kolanach.
Dr Bogusław Rogalski zaznacza, że mobilizacja 5-6% wyborców o chadeckich i antykomunistycznych poglądach może zaważyć na tym, kto znajdzie się w kolejnej kadencji w Pałacu Prezydenckim.
Trzeba zrobić wszystko, aby jeden kandydat centroprawicy uzyskał maksymalną liczbę głosów już w pierwszej turze. Mam oczywiście na myśli obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Atakowanie dzisiaj prezydenta czy mnożenie kandydatów po tej stronie centroprawicowej jest tak naprawdę działaniem na korzyść totalnej opozycji i jest działaniem na niekorzyść interesu Polski. Stąd apel Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin o to, aby łączyć wszystkie głosy. Dzisiaj, jeśli chcemy rzeczywiście zbudować silną Polskę, a przede wszystkim dokończyć reformy, które służą Polakom, potrzebna jest ciągłość władzy w tym Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.
Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin apeluje też do obozu Zjednoczonej Prawicy. Według niego powinien on maksymalnie otworzyć się na inne środowiska patriotyczne, najszerzej jak się da. Głos patriotów pozostających poza Zjednoczoną Prawicą musi być słyszalny m.in. w mediach, podkreślił.
Sejmowa Komisja Zdrowia negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności dla ministra zdrowia. Odwołania Łukasza Szumowskiego chce Koalicja Obywatelska.
Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku głosowało 18 członków komisji, przeciw było 17. Burzliwa debata, ataki personalne i szerokie przedstawienie działania resortu zdrowia. Komisja, w której udział wziął minister Łukasz Szumowski oraz wiceministrowie, trwała prawie 4 godziny. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa resortu zdrowia przedstawiła Koalicja Obywatelska. Koalicja argumentuje we wniosku, że minister Szumowski swoim działaniem naraża Polaków na masowe zakażenie koronawirusem. Opozycja zarzuca także ministrowi niejasne powiązania personalne. W czasie posiedzenia Łukasz Szumowski przedstawił działania resortu w walce z koronawirusem. Jak wskazał, Polska, jak i inne kraje znalazła się w sytuacji nieznanej, jednak podjęte działania dały dobry efekt. Polska na tle innych państw zdała egzamin, powiedział polityk.
Pierwszy przypadek odnotowaliśmy 4 marca. 9 marca w prasie czytamy. pamiętamy. Bunty w więzieniach, domy opieki zamieniane na szpitale zakaźne, dramatyczne decyzje, kto dostanie respirator, dlaczego we Włoszech epidemia koronawirusa wybuchła z taką siłą. 16 marca. W Polsce mamy 177 chorych. Tymczasem jedna z brytyjskich gazet pisze: epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny 2021 roku i może doprowadzić do hospitalizacji blisko 8 milionów osób. Zakażeniu ma ulec 4 na 5 Brytyjczyków.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez grupę co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ministerstwo Zdrowia zapowiada kroki prawne w sprawie ataków medialnych na resort. Chodzi o kłamliwe informacje, jakie podała Gazeta Wyborcza i portal wyborcza.pl na temat zakupu sprzętu ochronnego.
Dziennik napisał, że resort kupił za 5 milionów złotych maseczki od prywatnych przedsiębiorców powiązanych z ministrem Łukaszem Szumowskim. Jak się później okazało, były one wadliwe, a ministerstwo wystąpiło o zwrot środków. Sprawa trafiła do prokuratury. Gazeta Wyborcza sugerowała, że zakup odbył się poza kontrolą.
Resort zamierza domagać się sprostowania, podjęcie odpowiednich kroków, zapowiedział wiceszef tego resortu Janusz Cieszyński.
W związku z opublikowanym przez Gazetę Wyborczą i portal wyborcza.pl materiałem, w przypadku którego wydaje się, że tym razem nie były prowadzone żadne konsultacje z prawnikami, w materiale znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące zarówno zakupów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, jak i nieprawdziwa sugestia dotycząca tego, jakoby z Ministerstwem Zdrowia kontaktowało się w sprawie zakupów Centralne Biuro Antykorupcyjne. W związku z powyższym dzisiaj złożymy wniosek o sprostowanie zarówno do pana Michnika w ramach drukowanego wydania Gazety Wyborczej, jak i pana Kurskiego odpowiadającego za portal wyborcza.pl.
Resort Zdrowia zgłosił też do prokuratury sprawę plakatów na ulicach Warszawy, które uderzyły w ministra Łukasza Szumowskiego. Billboardy pojawiły się na nośnikach należących do koncernu Agory.
Treść plakatów sugeruje m.in., że minister zdrowia zakłamywał statystyki zachorowań na COVID-19.
70,5 miliarda złotych trafiło już do przedsiębiorców łącznie w ramach trzech tarcz – finansowej, antykryzysowej i pomocowej – poinformowały na konferencji szefowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Samo tylko zwolnienie ze składek ZUS opiewa już na kwotę 7 miliardów 200 milionów złotych. Tą pomocą w marcu objęto prawie 1 400 tysięcy firm, a w kwietniu blisko 1 300 tysięcy płatników składek, przekazała minister pracy Marlena Maląg.
Szefowa resortu przedstawiła też dane dotyczące świadczenia postojowego.
Świadczenie postojowe jest wykonane na poziomie 97%, a więc właściwie można się pokusić, że jest ono realizowane na bieżąco. Ponad 2 miliardy 240 milionów złotych świadczenia wypłaconego już właśnie w tym czasie. Także zwolnienie ze składki ZUS-owskiej, którym obejmowane są firmy, opiewa na kwotę ponad 7 miliardów złotych.
Z kolei prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, poinformowała o stanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreśliła, że w ramach wsparcia zaplanowana jest dotacja z budżetu państwa do FUS-u w kwocie 34 miliardów złotych.
Jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, pobraliśmy do dzisiaj 73 miliardy złotych. To jest o około 5,5 miliarda mniej niż w ubiegłym roku. Także trzeba jasno powiedzieć, że w stosunku do planu, jeżeli chodzi o e-składkę, pobraliśmy od początku roku do dzisiaj o 11 miliardów mniej.
W ramach tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia ZUS przyjął ponad 3 700 tysięcy wniosków. Najwięcej wniosków dotyczy świadczenia postojowego i zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Tego zwolnienia, jak podała prezes zakładu, dokonano już w odniesieniu do 92% pracodawców.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w inauguracji programu Moja Woda w Sulejówku. Przemawiając w tamtejszym parku Glinianki, prezydent powiedział, że program ma rozwinąć małą retencję wody i służyć zabezpieczeniu rolnictwa przed suszą.
Chcielibyśmy, by stan retencjonowania wody opadowej w kraju wzrósł z obecnych 6,5% do 15% w ciągu 10 lat, powiedział prezydent.
Jak podkreślił, każdy może się do tego przyczynić. Prezydent zachęcił Polaków do zastępowania trawników przy domu. domach tak zwanymi kwietnymi łąkami i wskazał na potrzeby budowy oczek wodnych i zbiorników podziemnych.
Wielu moich rodaków już dzisiaj takie działania prowadzi. Bardzo wiele mamy właśnie takich oczek wodnych w całej Polsce. Chciałbym, żeby przy każdym domu takie oczko było. Nie tylko domu jednorodzinnym, ale także i domach wielorodzinnych, żeby jak najwięcej tych małych zbiorników wodnych powstawało. Ten program Moja Woda to jest program dofinansowania tego typu inwestycji. W tym programie będzie dofinansowanie do 85% kosztów, ale nie więcej niż 5 tysięcy będzie można z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska uzyskać i zachęcam wszystkich do tego.
Na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczy 100 milionów złotych. Program Moja Woda ma być realizowany od 1 lipca.
Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał ogłosił orzeczenie w sprawie pytania Sądu Najwyższego. Sąd ten pytał o konstytucyjność wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na podnoszenie okoliczności wadliwości ich powołania, na przykład z powodu wyłonienia kandydatury przez obecną KRS.
Pytanie w marcu ubiegłego roku przedstawił trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Trybunał po raz kolejny przypomniał, jaka jest rzeczywistość prawna, wskazuje poseł PiS-u Kazimierz Smoliński, członek KRS.
To jest prerogatywa, czyli niezależna kompetencja, która nie wymaga żadnej kontrasygnaty, żadnych warunków. Pan prezydent powołuje samodzielnie i Krajowa Rada Sądownictwa tylko i wyłącznie opiniuje kandydatów. To nie jest tak, że my przedstawiamy kandydatów i pan prezydent musi ich wybrać. Może każdego odrzucić, nikogo nie przyjąć, żadnemu nie powierzyć pełnienia obowiązków czy powołania go na urząd sędziego. Absolutnie nie wolno wyłączać takich sędziów. Jeżeli ktoś jest sędzią, to jest sędzią. I nieważne, przez kogo został zaopiniowany.
Na początku marca tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał już wyrok w podobnej sprawie zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na kanwie jednej ze spraw dyscyplinarnych.
Trybunał orzekł, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. Wówczas chodziło o sprawy karne.
Prezydent Donald Trump wraz z małżonką Melanią złożyli we wtorek wieniec przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Przywódca i pierwsza dama na chwilę zatrzymali się w milczeniu przed monumentem, który znajduje się obok Narodowego Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie.
W ten sposób amerykańska para prezydencka uczciła setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18 maja. Po tej prywatnej wizycie w sanktuarium, jak podają media, prezydent wrócił do Białego Domu, by podpisać rozporządzenie wykonawcze dotyczące międzynarodowej wolności religijnej.
A przypomnijmy, Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest najważniejszym w Stanach Zjednoczonych miejscem poświęconym polskiemu papieżowi i jego dziedzictwu. Konferencja Biskupów Katolickich USA w 2014 roku nadała sanktuarium tytuł narodowego.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.